I teraz nowy kłopot. Ojciec musiał zacząć starania, aby samemu stać się znów Czebotariowem. Trzykrotnie zrehabilitowany, nie musiał już odpowiadać karnie za swą ucieczkę. Też się ujawnił. Odciski palców posłano do Moskwy. Rzecz musiała być sprawdzona. Trochę spokoju miał stary dopiero wtedy, kiedy wszyscy troje otrzymali paszporty na nazwisko Czebotariowa i synowa też tak się mogła nazywać. Ale po upływie paru lat dostałem list, z którego wynika, że stary żałuje, iż odnalazł Wiktora. Syn wyzywa ojca od przestępców. W nim widzi przyczynę swoich kłopotów. Zaświadczenia o rehabilitacji nazywa z przekąsem świstkami papieru. A starszy syn, Genadi, w ogóle się nie odnalazł. Opisane wyżej przypadki świadczą, że ucieczka nie daje wcale wolności, lecz nawet gdy się uda, jest wstępem do życia pełnego poniżeń i niebezpieczeństw. Niektórzy ze zbiegu dobrze to zrozumieli. Ci, którzy już w obozie zdołali odstrychnąć się politycznie od życia kraju, a także ci, którzy przyjęli nieświadomie elementarną zasadę żyć byle jak, po prostu żyć. Ale nierzadcy byli wśród zbiegów tacy, mieli w zanadrzu przygotowaną odpowiedź na wypadek niepowodzenia, uciekłem, żeby prosić Komitet Centralny o rozpatrzenie mojej sprawy, którzy mieli zupełnie określony cel – uciec na zachód. Tylko taką ucieczkę uważali oni za udaną do końca. O wypadkach tego rodzaju opowiadać mi najtrudniej. Ci, którym się nie udało, gryzą ziemię. Ci, których schwytano, rozstrzelani są albo milczą. Ci zaś, którzy jednak uciekli, może wyznali wszystko na zachodzie, ujawnili się, ale może milczą dalej, mając na względzie kogoś, kto tu jeszcze został. Słyszałem pogłoskę, że na Czukotce więźniowie zdołali opanować samolot i odlecieli nim na Alaskę. Miało ich być 7. Sądzę, że próbowali tylko takiej sztuki, ale im się to nie udało. Wszystkie te historie długo jeszcze leżeć będą pod suknem, by starzeć się i stracić stopniowo wszelką wagę, podobnie jak ten rękopis, podobnie jak wszystko to, co pisze się w naszym kraju, w zamiarze dania świadectwa prawdzie. Oto jeden z takich wypadków. I znów w ludzkiej pamięci nie zachowało się nazwisko bohaterskiego zbiega. Pochodził z Odessy, był w cywilu inżynierem mechanikiem, w wojsku dosłużył się rangi kapitana. Koniec wojny zastał go w Austrii, służył w Wiedniu, w naszych wojskach okupacyjnych. W 1948 roku został aresztowany, bo ktoś na niego doniósł. Z artykułu 58, jak to już wówczas było w zwyczaju, oberwał 25 lat. Wywieziono go na Syberię. Zamknięto w podobozie leżącym 300 kilometrów za Tajszetem, to znaczy daleko od kolei transsyberyjskiej. Przy robotach leśnych wkrótce stracił siły, ale tliła się w nim dalej wola walki o życie i nie mógł zapomnieć o Wiedniu. I stamtąd zdołał uciec do Wiednia. Nie do wiary. Ich poręba przylegała do szerokiego duktu, dobrze widocznego z niewysokich wieżyczek strażniczych. Owego dnia zabrał on do pracy swoją porcję chleba. Zwalił na poprzek duktu gałęzisty świerk. Leżące drzewo nie sięgało aż do drugiego skraju duktu. Mimo to udało mu się smyrgnąć w las po drugiej stronie. Zabrał ze sobą siekierę. Było lato. Przedzierał się przez tajgę szlakiem wiatrołomu. Bardzo to było trudne, za to nikogo nie spotkał przez cały miesiąc. Porobił węzły na rękawach i kołnierzu koszuli, łowił nią ryby i pożerał je na surowo. Zbierał cedrowe orzechy, grzyby i jagody. Gdy dopełzł do magistrali syberyjskiej, był już na poły martwy. Zagrzebał się w pierwszym stogu siana i zasnął błogo. Obudziły go ludzkie głosy. Ktoś brał siano widłami ze stogu, i zbieg leżał już na widoku. Nie miał sił ani do dalszej ucieczki, ani do walki. Powiedział więc, cóż, jestem zbiegiem, bierzcie mnie, wydajcie władzom. A to był kolejarz, drużnik z żoną. Drużnik powiedział, toćmy Rosjanie, tylko schowaj się lepiej, nie pokazuj się. Poszli sobie, ale zbieg nie miał do nich zaufania. Przecież to sowieccy ludzie muszą donieść. I poczołgał się w stronę lasu. Leżąc na jego skraju, zobaczył, że dróżnik wraca, niesie jedzenie i trochę odzieży. Pod wieczór zbieg ruszył wzdłuż torów i na leśnym przystanku wsiadł na lorę towarową. Rano zeskoczył z niej i schował się w lesie na cały dzień. Noc po nocy tak podróżował, a kiedy wróciło mu trochę sił, to schodził na każdym przystanku, chował się w zaroślach albo szedł naprzód, wyprzedzając pociąg, aby skoczyć znów w biegu na jakąś lorę. Dziesiątki razy w ten sposób ryzykował, że koła obetną mu rękę, nogę albo i głowę. Tak oto płacił za kilka lekkich pociągnięć do nosicielskiego pióra. Ale gdzieś, nie dojeżdżając do łańcucha gór uralskich, zapomniał pewnego razu o swojej zasadzie i zasnął na platformie wyładowanej drewnem. Ktoś go kopnął i oświetlił twarz latarnią. Dokumenty! Już się robi. Podniósł się na równe nogi i jednym ciosem zwalił strażnika z wagonu. Sam zaś zeskoczył na peron z drugiej strony, wprost na łeb drugiego strażnika. Zbił z nóg również tego i zdołał uciec, przemykając się pod sąsiednimi eszelonami. Złapał pociąg już za stacją i skoczył w biegu. Swierdłowsk postanowił obejść szerokim łukiem. W jego okolicach wypatroszył kiosk handlowy, zaopatrzył się gdzieś w odzież, wdział trzy garnitury jeden na drugi i zabrał zapas żywności. Na jakiej stacji sprzedał jeden z tych garniturów i kupił bilet Czelabińsk-Orsk, Azja Środkowa. Nie wiedział dobrze, dokąd jedzie. Do Wiednia, ale trzeba było zaopatrzyć się w to i owo i odczekać, aż przestaną go szukać. Pewien przewodniczący kołchozu, Turkmen, którego poznał na rynku, machnął ręką na brak dokumentów i przyjął go do pracy. Był mechanikiem nie tylko na papierze. Wyremontował wszystkie maszyny w kołchozie. Po kilku miesiącach poprosił o zwolnienie, wziął odprawę i pojechał do Krasnowodzka. Linia kolejowa biegnie tu wzdłuż perskiej granicy. Na stacji Mary wszedł do pociągu patrol, sprawdzając u wszystkich dokumenty. Nasz mechanik wyszedł wówczas do tamburu. Otworzył drzwi w biegu, zawisł z zewnątrz, na oknie wagonowej ubikacji. Przez matowe szkło nie był widoczny dla wchodzących do toalety. I tylko czubek jednego buta opierał o stopień wagonu. Przechodzący przez tambur patrol nie zwrócił uwagi na ten but, może i widoczny przy uważnym spojrzeniu przez okno. Żołnierze przeszli do następnego wagonu. Najstraszniejsza chwila minęła. Zbiegowi udało się pomyślnie przeciąć Morze Kaspijskie. W Baku wsiadł do pociągu jadącego aż do Szepietówki nad dawną polską granicą. Stamtąd ruszył w głąb Karpat. Z nadzwyczajną ostrożnością przecinał linię graniczną biegnącą stromiznami wśród głuchego lasu. I mimo to nakryli go pogranicznicy. Ile trzeba było ofiar, cierpień, pomysłu, wysiłku na tym szlaku od syberyjskiego podobozu, od tego pierwszego zrąbanego świerka, a tu przed samym końcem drogi wszystko się wali w jednej chwili. I podobnie jak tam na stogu pod Tajszetem poczuł, że opuszczają go siły, że nie może już więcej ani stawiać oporu, ani kłamać. Więc krzyknął w ostatnim napadzie wściekłości: bierzcie mnie, katy, wygraliście. Coś ty za jeden. Zbieg z obozu. Teraz mnie macie. Ale strażnicy graniczni zachowywali się jakoś dziwnie. Zawiązali mu oczy, zaprowadzili do ziemianki. Tam zdjęli mu z rąk pęta, zaczęli przesłuchiwać. I nagle wszystko się wyjaśniło. Swoi, banderowcy. Fifi, już widzę, jak krzywią się co wykształceńsi czytelnicy, jak pomachują na mnie rączkami. No i bohaterów pan sobie wybiera, jeżeli dla tego faceta banderowcy to swoi ładny kwiat. Teraz ja z kolei rozkładam ręce. Nic nie zmyślam. Taki właśnie był. Takim zrobił go obóz. Bo przecież ci łagrowcy, trzeba państwu wiedzieć, trzymają się pewnej świńskiej zasady. Byt określa świadomość, nie zaś tego, co stoi w gazetach. Dla łagrowca swój to tylko ten, z którym męczył się on w obozie. Ten zaś jest dla niego obcy, kto go szczuje psami. Sam mam też taki narów, szczerze mówiąc. Uścisnęli się. Banderowcy mieli jeszcze wtedy swoje przejścia graniczne i przeprowadzili go bez przygód. I oto znowu był w Wiedniu, ale już w sektorze amerykańskim. Dochowując wierności wciąż tej samej zobowiązującej materialistycznej zasadzie, a także nie chcąc zapominać o swoich przeżyciach w morderczym, krwawym obozie, nie szukał już pracy jako inżynier-mechanik, ale poszedł do amerykańskich władz ze zwierzeniami i dostał u nich jakąś robotę. Ale bardzo to ludzka cecha. Gdy tylko niebezpieczeństwo minie, zaraz czujność nasza się osłabia. Postanowił posłać rodzicom do Odessy trochę pieniędzy, ale trzeba było w tym celu zamienić dolary na ruble. Jakiś handeles zaprosił go do swego mieszkania w sowieckiej zonie okupacyjnej Wiednia, aby tam dokonać wymiany. Ludzie zresztą bez przerwy cyrkowali między tymi zonami, nie bardzo wiedząc, gdzie się która kończy. Ale on w żadnym wypadku nie powinien był granicy przekraczać. Przeszedł jednak na drugą stronę i został złapany w mieszkaniu waluciarza. Jest coś bardzo rosyjskiego w tej historii. Człowiek niże z mozołem nadludzkie wysiłki, niżej, niżej na jeden sznur, a potem oddaje wszystko za jedną szklankę wódki. Skazany na rozstrzelanie, siedząc w celi sowieckiego więzienia w Berlinie, zdążył on to wszystko opowiedzieć innemu oficerowi i inżynierowi nazwiskiem Anikin. Ten Anikin miał już wtedy za sobą niemiecki obóz jeńców, konał już w Buchenwaldzie, uratowany był przez Amerykanów. Później wywieziony do sowieckiej zony okupacyjnej w Niemczech, trzymany był tam czasowo, bo ktoś musiał demontować fabryki, już uciekł do RFN-u, budował pod Monachium elektrocentralę wodną i w końcu został wykradziony stamtąd przez sowiecki wywiad. Oślepili go reflektorami, wyciągnęli z wozu i wepchnęli do swojego auta. I po co to wszystko? Żeby wysłuchać opowieści odeskiego mechanika i powtórzyć ją nam. Żeby później dwa razy próbować bezskutecznie ucieczki w dalekim Ekibastuzie. Będzie jeszcze o tym mowa w piątej części. I żeby wreszcie zostać zamordowanym w karnym obozie pracy przy gaszeniu wapna. Oto drogi przeznaczenia. Oto zygzaki losu. I jakże tu doszukać się sensu w życiu ludzkiej jednostki? Nie mówiliśmy jeszcze nic o ucieczkach grupowych, a takich również było wiele. W czasie powstania w obozie Ust-Sysolsk uciekła w 1943 roku cała grupa. Szli przez tundrę, jedli zielska i jagody. Posłano za nimi samoloty i wystrzelano z broni pokładowej. Podobno w 1956 roku dał drapaka cały nieduży obóz. Rzecz działa się pod Mączegorskiem. Historia wszystkich ucieczek z archipelagu musiałaby stać się spisem nieprzebranym, księgą nieczytelną dla nadmiaru przykładów. I ten nawet, kto podjąłby się pisania książki poświęconej wyłącznie ucieczkom, musiałby ulitować się zarówno nad czytelnikiem, jak nad samym sobą, pomijając w końcu całe setki zdarzeń. Shizo, bury, zury. Wśród wielu radosnych wyrzeczeń, które proklamowano z okazji narodzin Nowego Świata, wyrzeczenia się wyzysku, wyrzeczenia się kolonii, wyrzeczenia się tajnej dyplomacji oraz tajnych nominacji, translokacji, wyrzeczenia się tajnej policji, wyrzeczenia się nauki religii i jeszcze wielu wyrzeczeń i aktów rezygnacji, nie było wprawdzie wyrzeczenia się więzień. Ich murów nie zburzono, tylko nadano im nową treść klasową. Było jednak bezwarunkowe wyrzeczenie się karcerów, tej bezlitosnej formy tortur, która mogła narodzić się tylko w zdegenerowanych, pełnych nienawiści głowach burżuazyjnych dręczycieli. Kodeks z 24 roku zakładał wprawdzie możliwość izolacji więźnia, który dopuścił się szczególnie ciężkiego wykroczenia, ale podkreślał, że cela izolacyjna niczym nie może przypominać karceru. Musi być sucha, jasna i wyposażona w łóżko oraz pościel. Dzisiaj zaś nie tylko klucznicy, ale sami więźniowie byliby niezmiernie zaskoczeni, gdyby karcery nagle znikły, gdyby zostały skasowane. Kodeks karny z 1933 roku, który był w mocy, a raczej nie mocy, aż do początku lat 60., okazał się jeszcze bardziej humanitarny. Zabraniał zupełnie izolowania więźniów w osobnych celach. Ale zabraniał nie dlatego, że nadeszły lata większej tolerancji, lecz dlatego, iż w tym okresie wypróbowano już doświadczalnie inne formy kar wewnętrznych. Były to czasy, gdy nie samotność, lecz kolektyw wyłaził ludziom uszami, zwłaszcza, że ukarani musieli jeszcze harować. Oto te formy. Kompanie obostrzonej dyscypliny, w skrócie RUR, zastąpione później przez baraki obostrzonej dyscypliny, w skrócie BUR i karne brygady, oraz zony obostrzonej dyscypliny, w skrócie ZUR i karne podobozy. A potem całkiem nieznacznie, jakby mimochodem, pojawiły się przy nich nie żadne karcery, o nie, tylko karne izolatory, w skrócie SHIZO. Bo jeśli więźnia nie ma czym postraszyć, jeśli nie wisi mu nad karkiem obostrzenie kary, to kto w ogóle zmusi go do przestrzegania dyscypliny? A dokąd wsadzać schwytanych zbiegów, co? Za co posyłano do tych karnych izolatorów, do karceru? Za wszystko, co sobie człowiek zamarzy. Że nie spodobał się naczelnikowi, że nie wstał na czas, że nie w porę się położył, że spóźnił się na apel, że nie tą drogą szedł, co trzeba, że nie był ubrany przepisowo, że palił nie tam, gdzie wolno, że trzymał w baraku za dużo swoich rzeczy. Za to wlepiano dobę, 3, 5. Nie wykonałeś normy, złapano cię z babą, za to dawano 5, 7, 10. A jeśli kto odmawia pójścia do roboty, to naści nawet 15 dni. I chociaż zgodnie z prawem, ale jakim, więcej niż 15 dawać nie wolno, a według kodeksu karnego nawet to jest bezprawiem, to miechy tej harmonii można rozciągnąć aż do roku. W 1932 roku w Dmitłagu, to pisze sama Averbach czarno na białym, za przyprawianie się dawano rok karnego izolatora. Jeśli uprzytomnić sobie, że samo uszkodzeń nie leczono, znaczy to w sumie, że poranionego, chorego człowieka na rok wrzucano do bunkra, żeby tam gnił. Jakim wymaganiom odpowiadać musi taki karny izolator? Ma w nim być a. zimno, b. wilgotno, c. ciemno, d. głodno. Aby osiągnąć te cele, nigdy się go nie opala. Lipaj, nawet kiedy na dworze jest 30 stopni mrozu. Nie szkli się okien na zimę, pozwala się, aby mury nasiąkły wilgocią, albo od razu kopie się loch w miejscu podmokłym. Okienka są maleńkie, albo ich w ogóle nie ma. Tak bywa najczęściej. Na wikt składa się stalinowska pajka, 300 gramów dziennie. Danie gorące, to znaczy postną bałandę, dają tylko 3., 6. i 10. dnia kary. Ale w obozie Workuta-Wom dawano chleba tylko 200 gramów, a zamiast gorących dań co trzeci dzień kęs surowej ryby. Wszystkie karcery obozowe są mniej więcej tegoż typu. Sądzi się naiwnie, że karcer powinien koniecznie przypominać cele, mieć sufit, drzwi i rygle. Nic podobnego. W obozie Kurany-Sała podczas mrozów dochodzących do 50 stopni karcer był skonstruowany z omszałych bali. Doktor Andrzejew, wolny, oznajmił: jako lekarz twierdzę, że w takim karcerze można siedzieć. Przeskoczmy na drugi skraj archipelagu. We wspomnianym już obozie Workuta-Wom w 1937 roku karcerem dla wymawiających się od pracy była takaż ziemianka bez dachu, a istniał też obok zwykły dół. W tym dole, gdy padał deszcz, otwór zaciągano jakąś szmatą. Arnold Rapoport siedział jak Diogenes w beczce. Karmienie więźniów odbywało się w sposób następujący. Nadzorca wychodził z wartowni niosąc chleb w porcjach i wołał do siedzących w głębi ziemianki: chodźcie tu pobrać chleb. Ale zaledwie który wysunął nos, już brał go na muszkę wartownik z wieżyczki: Stój, bo strzelam. A do jamy rzucano chleb i ryby po prostu na dno, w glinę rozmokłą od deszczu. W obozie maryńskim, podobnie jak wielu innych, ściany karceru pokryte były szronem. Mimo to nie wpuszczano ludzi do niego w obozowej odzieży, lecz tylko w bieliźnie. Co pół godziny strażnik otwierał klapę w drzwiach i życzliwie radził siedzącemu tam Szwedowi. — Nie wytrzymasz tu, zginiesz marnie. Lepiej weź się do roboty, idź do lasu. I rzeczywiście, pomyślał Szwed, tu człowiek prędzej odwali kopyta. Poszedł do lasu. W ciągu 12,5 lat swego pobytu w obozach Szwed odsiedział w karcerze 148 dni. Pióro nie opisze, za co bywał karany. Za odmowę pełnienia funkcji porządkowego w Indiach, baraku złodziejskiej drobnicy, dostał 6 miesięcy obozu karnego. Za odmowę przejścia z robót w kolonii rolnej, gdzie nieźle karmiono, do trzebienia lasu, sądzony był powtórnie z artykułu 58.14 za kontrrewolucję gospodarczą i oberwał ponownie 10 lat. Knajak, nie chcąc dać się przenieść do karnego podobozu, może uderzyć komendanta eskorty, wybić mu nagan z ręki, a w końcu tych przenosin mu oszczędzą. Spokojny więzień polityczny nie ma wyjścia. Prędzej czy później skręcą go w barani róg. Na Kałymie w 1938 roku dla szemranych nawet karcery były ogrzewane. Nie to, co dla 58. Barak obostrzonej dyscypliny, czyli bur, to pachnie dłuższą odsiadką. Ludzie są tam wtrącani na miesiąc, na 3 miesiące, na pół roku, rok, a często bezterminowo, po prostu dlatego, że dany więzień został uznany za niebezpiecznego. Jeśli ktoś znalazł się raz na czarnej liście, to go potem posyłają do takiego baraku na wszelki wypadek, przed każdym świętem 1 maja czy 7 listopada, z okazji każdej ucieczki i w ogóle, gdy się w obozie zdarzy cokolwiek bądź niezwykłego. Barak może być najzwyklejszy, tyle że ogrodzony osobnym płotem z drutu kolczastego i że siedzących w nim aresztantów wyprowadza się oddzielnie do najcięższej i najprzykrzejszej w danym obozie roboty. Może to też być kamienne więzienie wewnętrzne ze wszystkimi więziennymi szykanami, z biciem w dyżurce wzywanych pojedynczo więźniów, żeby nie było śladów pobicia, dobrze jest lać faceta walonkiem z cegłą w środku, z drzwiami opatrzonymi w regularne rygle, zamki i judasze, z betonową polepą w celach, a nawet z osobnym karcerem dla siedzących już w tym baraku. Taki właśnie był bur w Ekibastuzie. Istniał tam również barak karny pierwszego typu. Ukaranych wsadzano do cel bez żadnych nar. Spali na ziemi w swoich kaftanach i fufajkach. Kaganiec z blachy zupełnie zasłaniał malutkie okienko pod sufitem. W blasze porobiono gwoździem dziurki, ale zimą śnieg je zapruszał i w celi panowały egipskie ciemności. We dnie elektryczność się nie paliła, także w nocy było jednak jaśniej. Celi nigdy nie wietrzono. Przez pół roku, w 50. roku, nie było ani jednego spaceru. Bardziej ten barak przypominał ciężkie więzienie niż zwykły obóz. Wszystkie potrzeby naturalne w celi, bez żadnego wychodzenia do klozetu. Wynoszenie wielkiego kibla było zazdrości godnym przywilejem dyżurnych. Mogli zaczerpnąć trochę powietrza. A kąpiel to już było wielkie święto. Cela była przepełniona. Można było tylko leżeć w tłoku. Nie było mowy o rozprostowaniu kości. Tak oto siedziało się 6 miesięcy z rzędu. Wodzianka, 600 gramów chleba, ani okruszyny machorki. Jeśli więzień siedzący w karnym baraku dostawał paczkę z domu, to produkty psujące się łatwo spisywano protokolarnie na straty. Szły na stół strażników albo sprzedawane były za bezcen prydurkom. Reszta zaś wędrowała do magazynu na wielomiesięczne przechowanie. Kiedy tych ukaranych wyprowadzano później do roboty, ruszali się bardzo żwawo, choćby po to, aby ich czasem znów nie zamknięto. Zaduch i bezruch doprowadzały więźniów do granic wytrzymałości, a już zwłaszcza narwanych i zaczepnych pułk najaków. Ci sferajny, którzy trafili do obozu Ekibastus, traktowani byli jak 58, żadnych ulg nie mieli. Najpopularniejszym zajęciem siedzących w karnym baraku było też łykanie aluminiowych łyżek rozdawanych przed obiadem. Każdego, kto połknął, brano na badanie rentgenowskie, a gdy okazywało się, że łyżkę ma naprawdę w żołądku, kładziono go na stół operacyjny i otwierano mu brzuch. Loszka karnouchy łykał trzykrotnie, mało co zostało mu z żołądka. Kolka Sałopajew zabawił się w trupa, powiesił się w nocy, ale wtajemniczeni zawczasu koledzy zauważyli w porę, odcięli go od stryka i poszedł do szpitala. Jakiś inny zakaził nitkę, przeciągnął ją między własnymi zębami, nawlókł igłę i wraził ją sobie pod skórę nogi. Zakażenie, szpital, a potem zgorzel czy nie zgorzel, wszystko jedno, byle wyrwać się stąd. Ale pokusa użycia ukaranych do rozmaitych robót skłoniła panów gospodarzy do utworzenia całych wydzielonych zon karnych, tak zwanych zurów. W zonach tych przede wszystkim obowiązuje gorszy wikt, miesiącami nie dają drugiego dania, przydział chleba też jest mniejszy. Nawet zimą w łaźni wybite szyby, fryzjerki w fufajkach i watowanych portkach strzygą gołych więźniów. Brak czasem osobnej stołówki, za to bałandy nie wydaje się wtedy w barakach, tylko każdy musi ją odebrać z kuchni, nieść miskę, a tu ziąb do baraku i tam dopiero chłeptać wystygłą ciecz. Umierają też tam ludzie na wyścigi. Szpital pełen konających. Już sam spis takich karnych zon mógłby chyba w przyszłości dać podstawę do studium historycznego, tym bardziej, że niełatwo będzie go zestawić. Wszystko się pozaciera. Dla karnych zon przewidziane były specjalne rodzaje robót, na przykład sianokosy na podmokłych łęgach, leżących 35 km za zoną, gdzie gnieździć się trzeba w niczym nieuszczelnionych szałasach i kosić trawę w wodzie po kostki. Jeśli straż liberalna, to zbiera się przy okazji jagody. Jeśli bardzo surowa, to dochodzi do strzelania i nie jeden zbieracz ginie, ale zbierają mimo to, toć głód doskwiera. Albo robienie zapasów kiszonki na takich samych bagnach wśród roju komarów, bez żadnych tam siatek ochronnych, gęba i szyja całe skłute żądłami, pokryte strupami, powieki obrzękłe, nic prawie się nie widzi. Albo kopanie torfu w delcie Wyczegdy. Zimową porą rozbija się ciężkim obuchem warstwę zamarzniętego mułu, aby czerpać spod niej półpłynny torf. Wlec go później na sankach kilometr pod górę. Koni do takiej roboty obóz szczędził. Albo zwyczajnie roboty ziemne, ziemny OLP pod Workutą. No i wreszcie ulubiona robota karna, wapienne kamieniołomy i wypalanie wapna. I w ogóle kamieniołomy wszelkiego rodzaju. Nie sposób wyliczyć wszystkiego. Najcięższe z ciężkich prac, najtrudniejsze z trudnych. Oto czym są te karne roboty. Każdy obóz ma własny ich rodzaj. Do zon karnych najchętniej zsyłano więźniów wierzących, opornych oraz szemranych. Tak jest, szemranych. Tu właśnie wielki system wychowawczy potykał się o niezaradność czynników lokalnych. Były tam całe baraki mniszek, które odmawiały pracy na pożytek diabłu. W karnej kolonii sowchozu Pieczorskiego kobiety te wtrącano do karceru, gdzie wody było po kolana. Jesienią 1941 roku dano im artykuł 58 i 14 i wszystkie rozstrzelano.